Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk, w której rozmawiać będziemy o zaburzeniach snu. Moim gościem jest doktor habilitowany Mariusz Siemiński, kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Ratunkowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynator Klinicznego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu UCK w Gdańsku, specjalista, neurolog właśnie zajmujący się badaniami i leczeniem zaburzeń snu. Witam pana doktora. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Czym z naukowego punktu widzenia jest sen? Jaka jest jego rola? Co możemy powiedzieć? Bo my się kładziemy spać, nie zastanawiamy się nad tym, że to jest jakiś stan fizjologiczny. Po prostu robimy to, a on ma znaczenie jednak dla organizmu.
Zasadniczo funkcje są dwie. Oczywiście odpoczynek, mówiąc tak kolokwialnie, ale to jest odpoczynek czynny, można by rzec. Bo po części okres snu dla naszego mózgu jest takim okresem, mówiąc kolokwialnie, sprzątania. To znaczy, w czasie naszej normalnej aktywności dziennej nasz mózg funkcjonuje tak jak każdy inny organ metabolicznie. Pobiera glukozę, przetwarza, produkuje substancje neuroprzekaźniki, swoje substancje energetyczne i siłą rzeczy też produkuje, mówiąc znowuż kolokwialnie, śmieci. Zbędne produkty metabolizmu, które trzeba z organizmu wyrzucić. I taką fazą naszego życia, kiedy właśnie w mózgu odbywa się takie nasilone sprzątanie przestrzeni międzykomórkowej, to właśnie jest sen. To jest jedna z ról tego stanu fizjologicznego. Ten czynny wypoczynek również ma wielkie znaczenie w czymś, co się neuropsychologicznie nazywa konsolidacja pamięci, a to też jest rodzaj sprzątania. To, że jakaś informacja na stałe zamieszka w naszej pamięci, jest wynikiem pewnych zmian również strukturalnych na poziomie neuronów i połączeń między neuronami, które wyraża się w liczbie połączeń między komórkami nerwowymi, tak zwanych synaps. To dzieje się w ten sposób, że jeżeli na przykład uczę się jakiegoś fragmentu tekstu, przypuśćmy na pamięć, i czytam go kilkanaście razy i staram się zapamiętać, to tych synaps pojawia się w moim mózgu dużo więcej, niż gdybym ten tekst przeczytał raz.
I jak to się dzieje, że przez noc nie zapomnę?
I właśnie już do tego zmierzam. Nasz mózg, tak troszkę go personifikując, robi tak jakby taką inwentaryzację tych synaps i widzi, że na jednym szlaku pomiędzy neuronami w ciągu tej naszej aktywności dziennej nagle zaroiło się od synaps. Czyli jakaś informacja była wielokrotnie powtarzana, czyli jest ważna. To ją zostawiamy. A obok jest jakaś taka ścieżka informacji, gdzie tych synaps jest raptem 2-3 malutko. Mózg w tym momencie uważa, że to jest szum informacyjny, coś bezwartościowego i te synapsy likwiduje, oczyszcza jakby w ten sposób,
innych.
Robi miejsce tak, dla innych informacji. I dlatego właśnie tak ważne jest na przykład wysypianie się w okresach, kiedy uczymy się do jakiegoś egzaminu, gdzie łatwiej jest nam skonsolidować właśnie te informacje, które przyswoiliśmy, właśnie uporządkować je sobie, kiedy się prawidłowo wysypiamy.
Sen składa się z kilku faz. Dlaczego te fazy są tak istotne? Za co one odpowiadają?
Faz snu zależy, jaką typologię przyjmiemy, można wyróżnić kilka. Pierwsza faza to jest faza zasypiania, czyli po prostu przejście fizjologiczne z naszego funkcjonowania w pełnej aktywności do właśnie tego spoczynku. To jest taka krótka, kilkunastominutowa pierwsza faza właśnie zasypiania. Druga faza, kiedy ten sen się tak jakby konsoliduje, w tym stanie snu się bardziej zatrzymujemy, faza druga, to też jest jeszcze taka faza troszkę wstępna. Natomiast te najistotniejsze fazy dla fizjologicznej roli snu to jest faza snu paradoksalnego, czyli to, co dość potocznie znamy nawet z popkultury, faza REM, czyli faza szybkich ruchów gałek ocznych, rapid eyeball movement sleep, i faza non-REM, bez szybkich ruchów gałek ocznych, czyli ta faza snu głębokiego. I te zasadnicze fizjologiczne role snu, o których zacząłem opowiadać, odbywają się głównie w tych dwóch fazach. To, co mówiłem do tej pory, totalne sprzątanie mózgu, konsolidowanie pamięci, likwidowanie zbędnych połączeń międzyneuronalnych, niepotrzebnych synaps, to głównie się odbywa w fazie snu głębokiego, czyli kryteriami elektrofizjologicznymi w trzeciej, czwartej fazie snu. Jest to ten sen, którego powinno być więcej i to pozbawienie człowieka tego właśnie snu głębokiego, wolnofalowego, to jest to, co doprowadzi do tego, że rano budzimy się niewypoczęci. Bo to jest też właśnie ta faza, w której i nasz mózg, i nasz organizm zasadniczo wypoczywa.
Jeśli sen trwa 8 godzin, powiedzmy, to ta faza faza najważniejsza to jest w którym momencie? Kto są te ostatnie godziny, na przykład cztery ostatnie godziny są najistotniejsze?
To niestety tak ładnie nie działa, tak łatwo może inaczej, bo nasz sen się odbywa cyklicznie, cyklami pewnymi. W czasie snu mamy zdrowego, dobrze przyspanego snu, zdrowej nocy. Mamy 3 do 4 takich cykli, 1,5-2-godzinnych snu, w czasie których tak jakby stopniowo pogłębiamy nasz poziom uśpienia, dochodząc do tego głębokiego snu wolnofalowego, po drodze, w cudzysłowie, zaliczając drugą fazę snu oraz fazę snu REM. Mniej więcej tego snu wolnofalowego powinno być około 40 minut na jeden taki cykl spania, 40-50, i tych cykli powinno być 4 w ciągu nocy mniej więcej. Aczkolwiek używanie słowa powinno być, musi być, jeżeli chodzi o sen, to jest bardzo zmienne, ale to jest oddzielny temat, na przykład ilości snu, który każdy z nas potrzebuje, to nie jest takie oczywiste. Ilekroć zasypiamy, czy wieczorem po prostu kładąc się spać, czy w ciągu nocy coś nas obudziło, nie wiem, hałas na zewnątrz, czy potrzeba skorzystania z łazienki, to zaśnięcie powinno się odbyć z przejściem przez wszystkie fazy. Pierwsza, druga, sen wolnofalowy, sen REM.
Czy zaburzenia snu świadczą o problemach neurologicznych?
Sen może być zaburzony w każdej chorobie somatycznej czy psychicznej, jaka nas dotyka. Więc właściwie w każdej chorobie, czy to będzie choroba kardiologiczna, czy cukrzyca, czy depresja, czy zaburzenia psychotyczne w psychiatrii, czy choroby neurologiczne, czy przewlekłe zespoły bólowe, w każdej z tych zespołów, w każdej z tych chorób znajdziemy pacjentów, u których ta choroba ich przewlekła negatywnie wpływa na sen. I to jest jeden fakt. Ale oprócz tego jest szereg jednostek chorobowych stricte związanych ze snem, gdzie pierwotnym problemem jest jakiś kłopot ze snem. Na przykład pierwotna, w cudzysłowie tak to nazywając, bezsenność, czy narkolepsja, czy moja ulubiona choroba, zespół niespokojnych nóg, czy sennowództwo po polsku, czyli taka dźwięczna nazwa, a raczej znamy to pod nazwą somnambulizm.
To już są, tak?
Czyli inaczej lunatykowanie, tak jest. To są zaburzenia stricte snu i to jest jakby ten rdzeń zainteresowań medycyny snu na świecie jako takiej.
A kiedy pacjent powinien w takim razie pójść do neurologa, a nie do innego lekarza?
W wielu krajach Europy istnieje sformalizowana specjalizacja medycyny snu. Tak jest w Niemczech, w Finlandii, gdzie ja się uczyłem tego, nazwijmy to, zawodu, czy we Francji. W Polsce nie ma takiej dziedziny i tutaj częściowo się tym zajmują niektórzy neurolodzy, niektórzy psychiatrzy. Jeżeli to zaburzenie snu polega na zaburzeniu oddychania w czasie snu, czyli tak zwany zespół bezdechu sennego, to w wielu krajach w Europie, również w Polsce, jest to obszar zainteresowania głównie pulmonologów, czy kardiologów również, więc tutaj to jest jakby takie bardzo rozbite, dlatego
lepiej poradzić się lekarza rodzinnego, gdzie iść, tak?
Niestety problem jest taki, że w kurikulum medycznym, uniwersytetów medycznych, potem specjalności wszelakich, ten temat snu jest bardzo mocno pomijany. I niezależnie od tego, niestety, jakiego lekarza zapytamy się, jest duże prawdopodobieństwo, że spotkamy się z osobą, która nie ze swojej winy, żeby była jasność, ale ma bardzo płytką wiedzę na temat zaburzeń snu i najczęściej takie rozpoznanie, które tam najczęściej się przewija, to jest bezsenność, która jest jakoś tam leczona farmakologicznie, co też często jest nieprawidłowym działaniem i tu jest pewien problem. Funkcjonują w Polsce, w niektórych miastach poradnie zaburzeń snu, gdzie ci pacjenci powinni trafiać. W niektórych przypadkach właśnie zespołu niespokojnych nóg, narkolepsji na przykład. Narkolepsja to jest taka choroba, mówiąc skrótowo, kolokwialnie, gdzie głównym objawem jest nagłe zasypianie człowieka, czyli pacjent w ciągu zwykłej aktywności, na przykład teraz jak sobie gawędzimy, pacjent z narkolepsją w czasie takiej rozmowy w środku dnia mógłby po prostu zasnąć w sposób absolutnie niekontrolowany. To wynika jakby z zaburzeń neurohormonalnej regulacji rytmu snu i czuwania. Brakuje tak zwanej oreksyny, takiego neurohormonu, który mówi naszemu organizmowi, kiedy ma spać, a kiedy ma czuwać. Też gigantyczne uproszczenie. Ale to jest właśnie choroba polegająca na tym i to jest choroba, którą powinni się zajmować w mojej ocenie neurolodzy.
Ta bezsenność, o której wspomnieliśmy, ona wymaga takiej terapii rzeczywiście wieloletniej? Czy to wystarczy rzeczywiście tabletki przepisać i sprawa załatwiona?
To na pewno nie. To, co pani redaktor powiedziała, to jest bardzo błędne postępowanie. Natomiast, bezsenności jest wiele typów. jeżeli mamy do czynienia z tak zwaną bezsennością przygodną, czyli epizodycznie człowiek nie może zasnąć, bo stało się coś przykrego w jego życiu, zdenerwował się czymś, za trzy dni ma egzamin, się tam denerwuje tak strasznie, że nie może spać, prawda? Albo na przykład są takie osoby, które fatalnie znoszą zmianę miejsca, w którym śpią, czyli wyjazd na przykład do hotelu oznacza dla nich problemy z zaśnięciem. To są pacjenci, których faktycznie można względnie, bezpiecznie wesprzeć lekiem nasennym, nazwijmy to w cudzysłowie. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z przewlekłą, tak zwaną psychofizjologiczną bezsennością, to zwykle tych procesów, które doprowadziły do rozwoju tej choroby, jest kilka i tutaj trzeba do tego bardzo starannie podejść.
Co to może być?
Ta bezsenność, z którą najczęściej się spotykamy, psychofizjologiczna, najczęściej ona się bierze z nieprzestrzegania tak zwanych zasad higieny snu. To się dzieje w ten sposób, że wyjściowo faktycznie musi być jakiś problem, ktoś może zachorować, źle się czuć, mieć jakiś zespół bólowy albo stres. I to jest to, co wytrąca nas na dzień dobry z rytmu naszego snu i czuwania. I teraz pytanie, co się dalej z tym wydarzy. Jeżeli ta osoba przestrzega higieny snu, ewentualnie łyknie jedną tableteczkę jakąś taką pozwalającą zasnąć, to temat się zamknie. Ale jeżeli mamy do czynienia z osobą, która jest na bakier z higieną snu, czyli nie śpi w ciemnym pomieszczeniu, ogląda ekran komputera, telewizora do późnych godzin nocnych.
Dzieci pod kołdrą na przykład z telefonem.
Na przykład dzieci pod kołdrą ze smartfonem albo dorośli z czytnikiem, z tabletem, na którym czytają książki, prawda? Czy ktoś, kto lubi jeszcze zamknąć dzień o 22 kubkiem kawy, czy jakiegoś napoju gazowanego z kofeiną, prawda, w dużej ilości, albo zjeść ciężki, obfity posiłek w godzinach późnowieczornych. To, co bardzo się rozwinęło w czasie pandemii, czyli tak zwane binge-watching, tak, czyli o 21 siadamy na kanapie z jakimś serialem na platformie streamingowej i odpalamy sobie 10 po kolei odcinków, kończymy o 2 w nocy, gdzie nasze oczy po prostu aż płoną od tych fotonów, które wchłonęły w tym czasie, razem z oczami płonie nasz mózg i można zapomnieć o zaśnięciu. Więc jeżeli ta osoba, która w pierwszej fazie coś wytrąciło z jej rytmu, ma takie nieprawidłowe obyczaje, jeżeli chodzi o zasypianie, o kulturę, higienę spania, to ta jednorazowa, epizodyczna bezsenność gotowa się przekształcić w proces chroniczny.
Czyli to trochę tak na własne życzenie.
Jeżeli chodzi o bezsenność, bardzo często tak. To, co nie jest na nasze życzenie, to oczywiście ten pierwszy trigger, który jest zewnętrzny, czynnik spustowy, a potem jeszcze trzeci element w tej takiej teorii trzystopniowej etiologii bezsenności, to jest nasza konstytucja, nazwijmy to psychologiczna. To znaczy, jeżeli ta bezsenność pojawi się u osoby, którą, mówiąc kolokwialnie, łatwo czymś zmartwić, łatwo zdenerwować, osoba, która jakoś bardzo się skupia na własnym zdrowiu, to ta bezsenność staje się tak dużym problemem dla tej osoby, że pacjent nie jest w stanie zasnąć, bo cały czas boi się tego, że nie zaśnie. Nie wiem, czy to jakoś logicznie zabrzmiało, co powiedziałem. I tutaj mamy naprawdę taki dość złożony, wielopoziomowy problem psychologiczny. I tutaj potrzebna jest długotrwalsza terapia. Przede wszystkim to jest pierwszy rzut leczenia, psychoterapia tak zwana poznawczo-behawioralna, która polega właśnie na wyjaśnieniu tych mechanizmów, na treningu spania, na treningu higieny snu, na uporządkowaniu mebli, które są w sypialni nieledwie, żeby były nieprzepuszczające światło zasłony w oknach, żeby była cicha sypialnia z dobrą temperaturą, właśnie wyeliminowanie czytania w łóżku czy oglądania telewizji w łóżku. I na to jeszcze praca nad właśnie podejściem tego pacjenta do własnego ciała, do własnego organizmu, że ten fakt niezasypiania nie jest aż taką tragedią, jak się niektórym pacjentom wydaje. I po kilku tygodniach zwykle takich sesji psychoterapeutycznych skuteczność jest bardzo wysoka. Problem jest taki, że takich psychoterapeutów, którzy potrafią to prowadzić, jest po prostu mało.
Czyli podsumowując, jedna rzecz to jest ta higiena snu, czyli brak higieny
tak,
snu, można powiedzieć.
To jest kluczowe.
Druga rzecz to są takie kwestie psychiczne.
Tak.
Ale czy choroby albo na przykład przyjmowane leki mogą również powodować, że ktoś nie będzie spał.
Oczywiście. Jest mnóstwo leków takich, niestety, nad którymi system ochrony zdrowia nie ma kontroli, czyli leków bezreceptowych różnego rodzaju, które zawierają w sobie substancje stymulujące. Tutaj dobrym przykładem są wszystkie, nie wszystkie, ale duża część leków bezreceptowych przeciwprzeziębieniowych, gdzie jeden ze składników, ten, który służy obkurczaniu śluzówki nosa, czyli to jest ta cudowna substancja, że jak łykniemy tabletkę, to po chwili czujemy, że nam nos w cudzysłowie odetkało, jest jednocześnie psychostymulantem. I to na przykład taki lek, w ogóle przez głowę może nie przejść człowiekowi, że to jest coś, przez co ja nie mogę spać, a tak jest, prawda? Bardzo dużo leków stosowanych przez kardiologów, internistów też w ten sposób działa. Albo bezpośrednio, albo pośrednio. Na przykład, jeżeli rozpiszemy pacjentowi leki obniżające ciśnienie tętnicze, które mają wbudowany w sobie efekt moczopędny i pacjent łyknie ten lek późnym popołudniem, prawda, czy wieczorem, no to mamy jak w banku, że o 2-3 w nocy taka osoba, zwykle starsza, będzie wybudzona potrzebą skorzystania z łazienki i już jakby, zwłaszcza u starszych osób, gdzie ten sen jest w ogóle trudniejszy do uzyskania, już ta osoba ma rozwaloną noc, kolokwialnie
czyli
mówiąc, prawda?
Rano brać te leki lepiej.
Na przykład takie, tak. I to jest coś, o czym warto pamiętać, że na przykład jeżeli daje lek, no właśnie, moczopędny, no to w takim momencie dnia, żeby ten pacjent zdążył dojść do toalety, zanim pójdzie spać na dobre, prawda?
Też pewne osoby, niektóre osoby, na przykład kobiety w okresie menopauzy, gorzej śpią. To też wynika z tego momentu życiowego, w jakim one są, z tych zmian, czy jakieś inne są powody, że może pojawiać się bezsenność?
Akurat przykład, który pani przywołała, czyli pani w okresie menopauzy, ale też na przykład pani przed menopauzą, w ogóle w trakcie ich cyklu hormonalnego miesięcznego, to tutaj dotykamy tematu takiego trochę o wielkości oceanu w medycynie snu, gdzie jest wiele złożonych zależności między naszym systemem hormonalnym, a właśnie regulacją naszego snu. I właśnie menopauza, gdzie zmienia się hormonalne funkcjonowanie organizmu kobiety, jest takim momentem, gdzie bardzo łatwo wytrącić organizm z tej naturalnej rytmiki snu, czuwania, światła, ciemności. I w tym momencie też bardzo często tego typu objawy mogą się pojawić.
Czyli kobiety częściej nie sypiają dobrze?
Generalnie w populacji osób z bezsennością przeważają kobiety. Zresztą w większości chorób z zaburzeń snu przeważają kobiety.
Ile czasu tak naprawdę my powinniśmy spać? I czy na przykład dzieci rzeczywiście powinny spać dłużej niż dorośli?
To na to pytanie znowu trzeba socjologicznie odpowiedzieć, to zależy. Bo każdy z nas rodzi się z pewnym, wydaje się, że genetycznym uwarunkowaniem genetycznym uwarunkowanym zapotrzebowaniem indywidualnym na sen.
Czyli to jest potrzeba indywidualna.
Tak jest. Są wśród nas osoby, które śpią 5 godzin, 6 godzin na dobę i funkcjonują dobrze. Są takie osoby, które śpią 10 godzin w ciągu nocy i właściwie jeszcze 11 godzina, to by nie powiedzieli nie. I tutaj trudno wytyczać sztywne ramy, gdzie jest norma, gdzie jest patologia, bo każdy z nas pod tym względem się różni genetycznie. Spać powinniśmy tyle, żebyśmy po obudzeniu wstali wypoczęci w dobrym samopoczuciu, bo kliniczne definicje bezsenności nie mówią, że bezsenność to jest sytuacja, w której człowiek śpi 4 godziny, 3 godziny, ileś godzin. Bezsenność polega na tym, że człowiek śpi tyle, że rano czuje, budzi się niewypoczęty, niewyspany właśnie, że jeszcze powinien spać. I to może być po 7 godzinach u jednej osoby, a po innej po 4.
No to ja pytam tutaj w imieniu rodziców, na przykład nastolatków, których bardzo często ciężko jest rano wybudzić, wyrzucić z łóżka, być może dlatego, że właśnie siedzą pod kołdrą z tym smartfonem, o czym mówiliśmy, ale też wydaje się, że dzieci, młodzież, no, potrzebują tego snu chyba więcej.
im jesteśmy starsi, tym potrzeba na sen maleje, ale to mówię w kontekście osób, które są w piątej, szóstej, kolejnych dekadach życia. Natomiast dzieci, młodzież potrzebują bardzo dużo snu. 10-11 godzin generalnie, znowu uśredniając. I tutaj proszę, żeby nastolatkowie nie używali tego argumentu, który przed chwilą powiedziałem, że są tacy, którzy mogą spać 5 godzin i fajnie, bo w przypadku rosnącego, rozwijającego się organizmu to jest nieprawda. Rosnący, rozwijający się mózg potrzebuje mnóstwo snu właśnie po to, żeby rozwijać się, budować, rosnąć po prostu, tworzyć kolejne jakby prawidłowe połączenia pomiędzy poszczególnymi strukturami mózgu, i ten sen jest niezbędny, i to w dużych ilościach. I tutaj mamy problem z naszym systemem szkolnictwa. Ta godzina 8 rano rozpoczynania zajęć szkolnych jest... W sumie nie wiem, jakiś historyk pedagogiki mógłby się zastanowić, kto to wymyślił, kiedy i dlaczego 8 rano właśnie, ale jest to kompletnie rozmija się z aktywnością chronobiologiczną mózgu nastolatka. To jest zupełnie nieprzystosowane zaczynanie o tej porze. Szkoła powinna się zaczynać 9, czy między 9 a 10 rano, żeby nasi nastolatkowie prawidłowo funkcjonowali w tej szkole.
Doktor habilitowany Mariusz Siemiński, specjalista neurolog zajmujący się badaniami i leczeniem zaburzeń snu, jest z nami, a do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam ponownie. Wracamy do rozmowy z doktorem habilitowanym Mariuszem Siemińskim, kierownikiem Katedry Kliniki Medycyny Ratunkowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistą neurologii zajmującym się badaniami i leczeniem zaburzeń snu. Witam pana po przerwie, dzień dobry.
Witam ponownie, dzień dobry państwu.
Czy zaburzenia snu mogą być uwarunkowane w jakiś sposób genetycznie? Może to być dziedziczne, że nie śpią całe rodziny?
Każdy z nas, nasz indywidualny rytm chronobiologiczny, czyli to, jak funkcjonujemy w ciągu dnia, ma zaprogramowane genetycznie. Są wśród nas, i to każdy z nas wie, ludzie, którzy są skowronkami i świetnie się czują o 6 rano, a są wśród nas sowy, które najlepiej intelektualnie funkcjonują o 1 w nocy. I to jest właściwie dla tych osób fizjologia i jest to generalnie cecha genetycznie bardzo mocno warunkowana poligenowo. Tych genów wszystkich jeszcze tutaj nie znamy i tak szybko nie będziemy znali, ale to jest zaprogramowane genetycznie. Natomiast jeżeli chodzi o występowanie stricte chorób, zaburzeń snu, to jeżeli chodzi o bezsenność, to raczej tutaj przeważają te czynniki środowiskowe i ta higiena snu, wzorce zachowania w danej rodzinie, jakie występują, to jest ważniejsze, tak? Bo jeżeli weźmiemy osobę, która się wychowała w środowisku, gdzie właśnie matka cierpiała na bezsenność, babka cierpiała na bezsenność, no ale właśnie miały panie obyczaj do kolacji picia mocnej kawy, prawda, a potem po kolacji jeszcze oglądania przez 2 godziny telewizji, a potem jeszcze przez 2 godziny czytania w łóżku przy zapalonym świetle, prawda, to te wzorce się dziedziczą i one prowadzą do bezsenności. To może sprawić wrażenia dziedziczności pewnej takiej w sensie biologicznym, a to jest tak naprawdę po prostu powielanie wzorca zachowania jakiegoś, który prowadzi do tego samego efektu, jakim jest bezsenność.
A czy ma też wpływ na przykład na to, na jakość naszego snu, na to, jak zasypiamy, czy w ogóle zasypiamy, i czy w ogóle śpimy, na przykład fazę księżyca. Są ludzie, którzy mówią, że jak jest pełnia, to oni nie śpią.
Fazy księżyca jako takie raczej nie. I tutaj były badania w wielu obszarach neurologii, wiążące różnego rodzaju objawy neurologiczne z fazami księżyca, które to badania niczego istotnego właściwie nie pokazały. Ale jeżeli chodzi o pełnię, prawda, na którą wiele osób różnie reaguje, tam zasadniczy problem z pełnią jest taki, że noce przy pełni zwykle są dużo bardziej jaśniejsze. I jeżeli ktoś nie ma obyczaju zaciemniania kompletnego swojej sypialni przed snem, to ten księżyc po prostu będzie przeszkadzał, bo w sypialni będzie jasno, dużo jaśniej niż na nowiu na przykład. I to bardzo często wytrąca ludzi z ich rytmu zasypiania.
Czy układ nerwowy, mówił pan, że potrzebuje snu właśnie, żeby zresetować i oczyścić,
między
że tak
innymi,
powiem, mózg
tak.
z niepotrzebnych danych, ale czy długość i jakość snu mają taki prosty, udowodniony związek w ogóle z naszym zdrowiem, że my jesteśmy zdrowi? Jak nie śpimy, no to będziemy bardziej narażeni na choroby, na różnego rodzaju zachorowania, a jak śpimy, to nasze zdrowie będzie lepsze?
Takich danych jest bardzo dużo i jedno takie badanie, które na dzień dobry przychodzi do głowy, było toczone na początku tego stulecia w USA, to się nazywało Sleep Heart Health Study, gdzie było poświęcone relacjom między zaburzeniami snu a ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. I z tego badania, prowadzonego na dużej liczbie uczestników, wykazano, że poza bezdechem sennym, który sam w sobie jest dużym problemem właśnie takim internistyczno-kardiologicznym, ale takie zjawiska jak właśnie bezsenność, zbyt krótki czas trwania snu, są to czynniki, które zwiększają ryzyko chorób układu krążenia. I tego właściwie możemy być w tym momencie bardzo mocno pewni, że osoba, która cierpi na bezsenność, nie sypia regularnie, tutaj też wchodzi w grę temat pracowników zmianowych, jest zagrożona otyłością, rozwojem cukrzycy czy rozwojem chorób układu krążenia.
Taka osoba też gorzej się będzie koncentrować, bo będzie niewyspana, prawda? Chociażby tak. Kierowcy na przykład, którzy źle sypiają, no są bardziej zagrożeni wypadkami i tak dalej, prawda?
No, ten temat też jest obszarem wielu badań, bo tutaj wchodzimy w obszar powiedzmy bezpieczeństwa publicznego, ryzyka wypadków, czyli właściwie tym, czym się teraz zajmuję zawodowo na oddziale ratunkowym. Kierowcy ciężarówek, którzy pracują na zmianę, muszą być skupieni, a z kolei z racji zawodu mają często siedzący tryb życia, nadwagę, jedzenie na stacjach benzynowych po drodze. Bardzo często u tych dżentelmenów czy pani rozwija się właśnie zespół bezdechu sennego, który powoduje, że po nocy ci kierowcy są bardziej senni, mniej reaktywni na to, co się dzieje na drodze i stanowią zagrożenie, dlatego duże środki na badania naukowe były z Unii Europejskiej kierowane do ośrodków medycyny snu, na przykład na systemy monitorujące poziom senności, czy tak zwane sleep pressure, ciśnienie snu u kierowców zawodowych, żeby na przykład alarmować kierowcę, że już doszedł do takiego momentu, w którym powinien zjechać na bok i na przykład zrobić sobie regenerującą 30-minutową drzemkę. No tylko, że jakby warunki rynkowe nie bardzo na takie luksusy nam pozwalają.
To zaburzenie snu, o którym pan wspomniał, ten bezdech senny, to jest powszechna albo bardzo częsta jakaś sytuacja, czy to są rzadkie?
Zespół bezdechu sennego jest relatywnie częstym schorzeniem. Tutaj dane epidemiologiczne rozmijają się w zależności od przyjętej metodologii, ale o kilku procent populacji ogólnej na pewno możemy mówić, że to występuje.
Proszę powiedzieć, jakie są objawy?
Taki pierwszy objaw kojarzący się z tą chorobą, to są pacjenci, którzy chrapią. Bezdech senny polega na tym, że w czasie snu jakby zbyt wiotkie są mięśnie ściany gardła czy górnych dróg oddechowych i zapadają się w czasie snu, utrudniając prawidłowe nabieranie powietrza przez śpiącego człowieka, co zewnętrzny obserwator odnotuje jako właśnie chrapanie. Te osoby rano budzą się niewyspane, zmęczone, często z bólami głowy. Najczęściej są to osoby z otyłością brzuszną i też takim otyłym, o dużym obwodzie karkiem czy szyją. W ciągu dnia te osoby są bardzo często patologicznie senne, czyli też właśnie potrafią przysypiać w czasie rozmowy. No i to wynika z tego, że te osoby po prostu w nocy podduszają, że jak to podduszanie jest mocno tam zaawansowane, to człowiek budzi się i wtedy bierze głębszy wdech i się ratuje. To nie jest choroba, która doprowadzi do zgonu kogokolwiek takiego
w ciągu nocy bezpośredniego. Czyli taka osoba chrapie i nagle zawiesza się, tak?
Tak,
i przestaje
tak.
Oddychać na moment.
Tak, jeżeli ktoś czuwa, na przykład, nie wiem, współspacz, jak to mówią, co-sleeper anglosasi, czuwa nad snem takiej osoby, to chrapanie i nagle cisza. Za pierwszym razem zwykle to jest panika, że przestał oddychać, jakieś ruchy ten partner wykonuje i wybudza tego pacjenta. No i po pewnym czasie pacjent znowu wraca, jakby wraca mu ten napęd oddechowy i wraca do tego chrapania i do oddychania.
Można to wyleczyć?
To jest choroba, na którą szczęśliwie mamy bardzo dobre leczenie, nie tabletką, tylko urządzeniem, czyli tak zwanym CPAP-em, czyli urządzeniem, które wtłacza pacjentowi pod ciśnieniem powietrza, tak znowu banalizując inteligencję tego urządzenia.
To jest do domowego użytku?
Tak, to są urządzenia, które pacjenci sobie kupują i montują przy łóżku. Mówią na to kolokwialnie odkurzacz i to pacjent śpi w masce takie, jak teraz w dobie COVID-a wszyscy widzieli, jak wyglądają maski do tlenoterapii. To z podobną maską pacjent śpi, z tym, że to powietrze przez tą maskę jest wtłaczane pod ciśnieniem do dróg oddechowych i to zwiotczenie, zapadanie się mięśni dróg oddechowych jest tak jakby rozpychane do tym większym ciśnieniem, no i organizm dostaje tyle tlenu na siłę, ile potrzebuje.
Czyli skutek jest taki, że w ciągu dnia ten chory nie zasypia i normalnie może funkcjonować, tak?
Czasami efekty takiej właśnie terapii bezdechu sennego potrafią być spektakularne, że faktycznie z takiego osowiałego, podsypiającego dżentelmena odzyskujemy z powrotem osobę właśnie pełną wigoru i prawidłowo funkcjonującą przez cały dzień.
Chciałam pana zapytać jeszcze o zespół niespokojnych nóg. To jest taka choroba, którą wiele osób, nawet lekarzy, bagatelizuje. Mówi, a co to takiego dziwnego, jakiś tam zespół niespokojnych nóg, co to jest? Pacjenci też to trochę lekceważą, podchodzą z rezerwą. Czy to słusznie? Co to jest za choroba? My ją znamy głównie z reklam telewizyjnych.
Reklamy trochę chyba tak zrobiły więcej złego niż dobrego, natomiast jakby odnosząc się bezpośrednio do pani słów, ci pacjenci, którzy naprawdę mają ten zespół, to zapewniam panią, że go nie lekceważą, bo jest to choroba bardzo uprzykrzająca życie.
A czym się objawia?
Jeżeli chodzi tak, takie podręcznikowe kryteria, to pierwszym kryterium to jest odczuwanie przez pacjenta przymusu poruszania kończynami dolnymi, nogami. Razem z tym występują różne nieprzyjemne doznania czuciowe. I tutaj...
To jest takie bezwiedne. Pacjent rusza tymi...
To jest wiedne.
Czyli on...
To jest świadome.
Jest świadome.
Bo pacjent czuje, że coś mu się dzieje w nogach nieprzyjemnego. Tutaj pacjenci pełnej palety metafor używają, żeby to opisać. Mówią, że te nogi im pulsują, płoną, gilgoczą od środka. Moje ulubione określenie, które usłyszałem od pacjenta, to jakby ktoś mi musującego napoju czy szampana nalał do żył. I przy mniej wyrażonym tym zespole to można sobie wyobrazić tak, jakby ktoś od środka gilgotał pacjenta piórkiem. Niby nic morderczego, to nie jest krojenie nożem, ale zwariować można po 20 minutach. I poruszenie nogami przynosi chwilową ulgę i to jest typowe. Dlatego ci pacjenci są tacy niespokojni ruchowo, bo ruszanie nogami im eliminuje te objawy. One wracają natychmiast po tym, jak przestaną ruszać się. Te objawy się najczęściej pojawiają właśnie w godzinach wieczornych, nocnych, w spoczynku. Dlatego są zaburzeniem snu, bo uniemożliwiają tym pacjentom zasypianie. I ta choroba...
Często temu współspaczowi, jak pan się wyraził, również.
Tak,
bo osoba pewnie jest nerwowa, nie może spać.
Nerwowa to jedno, natomiast w zespole niespokojnych nóg występuje takie zjawisko, które określamy jako okresowe ruchy kończyn we śnie. I to jest faktycznie, to są mimowolne już ruchy właśnie odbywające się w czasie snu pacjenta, które dla zewnętrznego obserwatora przypominają kopanie i faktycznie osoba śpiąca obok może być pokopana przez tego pacjenta i nie może z tego powodu się wyspać. I jest to choroba o tyle przykra, że ona nikogo nie zabije, nikt nie umarł z powodu zespołu niespokojnych nóg, natomiast życie potrafi zmarnować, bo to są pacjenci właśnie przewlekle zmęczeni, z bezsennością, z lękiem przed wieczorem, że będą te objawy odczuwali, które będą ich męczyły. Czasami to też przebiega z taką komponentą bólu tych nóg, więc to jest dodatkowo przykre doznanie.
I to nie wystarczy sobie przyjąć większe porcje magnezu albo jakichś tych
magnez
preparatów.
Magnez nie ma nic do rzeczy.
Preparatów, które są w telewizji reklamowane jako
faktycznie z jakiegoś powodu, czy część lekarze, czy pacjenci sami gdzieś tam posiłkując się w internecie wiadomościami sięgają po różnego rodzaju preparaty właśnie suplementujące magnez czy inne pierwiastki, to nie działa. Po prostu. To było sprawdzone w badaniach klinicznych. Preparaty magnezu, kroplówki z magnezu nie działają w tym zespole.
Ale jest
jedyne
leczenie.
Leczenie jest. Jeżeli chodzi o mikroelementy, to pierwiastkiem, którego brak manifestuje się zespołem niespokojnych nóg i to jest wielokrotnie potwierdzone, jest żelazo. I podawanie żelaza, znaczy najpierw sprawdzenie, czy u pacjenta występuje deficyt żelaza i suplementacja tego żelaza, czy to lekami doustnymi, czy czasami wlewami dożylnymi, przynosi tym pacjentom ulgę, ale nie wszystkim i na pewno tym, u których ta niedokrwistość niedoboru żelaza, czy sam niedobór żelaza występuje.
I płeć może być różna. I kobiety
przeważają
i
już... kobiety. Przeważają kobiety, ale mężczyźni też na to chorują. I oczywiście w tej chwili od 20 lat, właściwie więcej, od prawie 40 lat dysponujemy możliwościami farmakologicznymi wyleczenia, może nie, ale leczenia tego zespołu objawowego na tyle, że u dużego odsetka, u większości chorych te objawy można kontrolować na tyle, że nie męczą pacjentów i pozwalają im normalnie funkcjonować. No ale trzeba to rozpoznać i wiedzieć, jak to leczenie włączyć.
I to też się nie zaczyna od dziecka, tylko z biegiem czasu, tak? Ta choroba się może pojawić.
Bardzo różnie. U dzieci zdecydowanie rzadziej ta choroba występuje. Generalnie jest to choroba osób najczęściej wieku dojrzałym, aczkolwiek u kobiet pierwszy sygnał może być w czasie ciąży. Część pań w czasie ciąży ma przemijające objawy tego rodzaju, najczęściej w trzecim trymestrze ciąży, które te objawy wycofują się po porodzie, po to, by powrócić, kiedy pacjentka ma lat 45, 50 czy więcej i wtedy już po prostu pojawiają się i są i wymagają terapii.
Chciałam pana jeszcze zapytać o sytuację związaną trochę z pandemią i o neurologię, o choroby neurologiczne, bo czy rzeczywiście potwierdza się, tak jak czytamy w mediach, że wiele osób skarży się, że z powodu przechorowania COVID mają problemy z pamięcią, ale nie nad tym chciałam się zastanowić, tylko właśnie na tych zaburzeniach snu. Czy również COVID mógł spowodować, może powodować takie problemy? Powstała taka międzynarodowa grupa badawcza, w której pan uczestniczy. Wy sprawdzaliście, prawda, jak to wygląda i jak to z pana badań wynika?
Rzeczywiście... Faktycznie... Od zeszłego roku współpracuję z siecią badaczy snu z całego świata w tak zwanym International COVID Sleep Study. To jest takie badanie ankietowe, internetowe, gdzie pytamy się po prostu ludzi, jak sama epidemia i również COVID wpłynął na ich sen, bo tutaj trzeba dwie rzeczy rozróżnić. Z jednej strony po prostu przechorowanie COVID-19, ale z drugiej strony też życie w czasach pandemii, z lockdownami, kwarantannami, czyli coś, czego my w ogóle nie znamy, nie znaliśmy do ubiegłego roku.
Czyli,
prawda,
poziom stresu
zatem
podniesiony.
Tak, cała nasza cywilizacja jest poddana bardzo dużemu stresowi, prawda? Boimy się o pracę, o nasze dzieci, o szkołę dla dzieci, prawda? No, jesteśmy zamknięci, bywaliśmy w zeszłym roku, pamiętamy wszyscy wiosnę ubiegłego roku, gdzie faktycznie siedzieliśmy w domach trochę jak w areszcie domowym. I to z jednej strony wpływa na to, że śpimy gorzej w wyniku działania takiego właśnie czynnika stresowego. Natomiast z naszych badań też wynika, że u osób, które przeszły COVID-19, zaburzenia snu różne, pod postacią koszmarów, pod postacią zespołu niespokojnych nóg, bezsenności. Te zaburzenia u pacjentów, którzy przeszli COVID, też ulegają zaostrzeniu, albo zdarza się tak, i to też wynika z naszych międzynarodowych prac, że przechorowanie COVID-19 tak jakby ujawnia, czy prowokuje wystąpienie zaburzeń snu. I no, jest to coś jak dodatkowy element do tak zwanych post-COVID syndromes, z którymi będziemy się pewnie dalej mierzyć.
Osoby, które nas słuchają, zapewne czekają na taką informację, co mają zrobić, jeśli cierpią na bezsenność z powodu COVID, który przechorowali, albo też z innych powodów, gdzie mogą się udać tutaj na Pomorzu, kto ich może leczyć?
Po pierwsze, jeżeli pacjent widzi, że ma problemy z zasypianiem, pierwsza rzecz, taka troszkę autoterapia. W wielu miejscach w internecie można wyszukać, ściągnąć sobie zasady higieny snu i zrobić sobie taki rachunek sumienia, czy przestrzegam tych zasad. To jest pierwsza rzecz, którą pacjent powinien zrobić. I to, co można, to skorygować we własnym życiu. Tak? To jest pierwsza rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o pomoc specjalistyczną, to tutaj jest pewien problem. Funkcjonuje w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym poradnia zaburzeń snu. Za chwilę w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym będzie przygotowywane do otwarcia Uniwersyteckie Centrum Medycyny Snu, więc tutaj liczę na to, że taki ośrodek...
Taki oddział szpitalny, gdzie będzie...
Powstanie, powiedzmy, głównie ambulatoryjny jednak, z tego co wiem, natomiast faktycznie takie miejsce powstanie. Natomiast dalej, no, specjalistami, którym jest najbliżej do zaburzeń snu, to są lekarze psychiatrzy, ale również psycholodzy i też bym doradzał poszukanie psychologa, który byłby gotów podjąć się właśnie takiej psychoterapii bezsenności i moi koledzy z mojej pierwszej specjalności, czyli neurolodzy.
Jeśli ktoś leży w łóżku pierwszą, drugą, trzecią godzinę, nie może zasnąć, szklanka wody pomoże?
Zrobienie czegoś? Jeżeli ktoś uleży w łóżku i nie może zasnąć, to leżenie pierwszej, drugiej, trzeciej godziny jest bez sensu. Taka osoba powinna po 20 minutach góra wstać i najlepiej wyjść ze swojej sypialni do innego pomieszczenia, jeżeli to jest możliwe. W tym pomieszczeniu zająć się czymś nieprzesadnie ekscytującym. Tak? Polecam lekturę nudnej książki, czy zmierzenie się z jakąś bardzo łatwą krzyżówką, prawda, czy jakieś robótki ręczne, zająć się czymś i do sypialni wrócić, jak znowu ta osoba poczuje senność. Leżenie w łóżku, liczenie owiec, przewracanie się z boku na bok, to nie pomoże. To jest jedno z zaleceń właśnie tej higieny snu i terapii bezsenności. Nie powinniśmy wylegiwać się w łóżku nie śpiąc. Łóżko ma służyć tylko do spania bądź do prokreacji, a jeżeli leżymy, nie możemy zasnąć, wyjść z łóżka, wyjść z sypialni, czymś się zająć, wrócić do sypialni, jak będziemy znowu ziewali i chcieli zasnąć.
Doktor habilitowany Mariusz Siemiński, kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Ratunkowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynator klinicznego oddziału ratunkowego w szpitalu UCK w Gdańsku, specjalista, neurolog zajmujący się badaniami i leczeniem zaburzeń snu, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia.
Z Państwem się żegnam. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Joanna Matuszewska.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.